Ja dzisiaj taki gwoli wstępu, ja nie zamierzałem tego mówić. To wyszło teraz, bo tak naprawdę Bóg tylko w zarysie, ale to inne jakby słowo. Ale to Pan dał. I tak widzę, że to, co powiedziane zostało, będzie adekwatne do tego, czym się podzielę takimi dwoma myślami Słowa Bożego, które bardzo blisko są z tym związane. I my wiemy o tym, że chrześcijaństwo to jest relacja. Chrześcijaństwo polega na relacji z żywym Bogiem. Jeżeli my tej relacji z żywym Bogiem nie mamy, to my staczamy się i zaczyna ten ogień w nas coraz być słabszy i my będziemy już potem tak wykonywać pewne rzeczy i uczestniczyć w tym świadku chrześcijańskim, ale to tak z takiej religii, z takiego, no bo trzeba w niedzielę iść, sąsiedzi idą, to ja pójdę, ale tak naprawdę twoje serce już nie będzie w tym, czym jest Bóg. Ty będziesz formalnie w czymś takim, ale nie będziesz sercem w Bogu. I to, ta formalność, ona jest też bardzo mocno związana z tym duchem, który przychodzi na ten czas. Jeden z kościołów, siedmiu tych kościołów, do których Pan przemawiał, to Bóg powiedział o Laodycei. Powiedział o tym takiej obojętności, letniości. I ci w Laodycei by nigdy nie powiedzieli, że ja nie jestem człowiekiem wierzącym. Jestem wierzącym. Tylko, że oni, ich serce nie płynęło tym ognistym żarem dla Boga. My musimy tę społeczność z Nim rozwijać, pielęgnować. I ja nie chcę powiedzieć, żebyś ty tylko i wyłącznie siedział, bo jak niektórzy się tylko poświęcają rzekomo dla Boga i zamknę się w celi klasztornej albo w jakiejś pustelni, ale jak w okresie wczesnych wieków chrześcijaństwa, to byli tacy pustelnicy którzy siedzieli na drzewach, na słupach. I oni tam byli świętymi. Kiedy byliśmy w Grecji kilkanaście lat temu, to byliśmy w takiej miejscowości, zdaje się on Meteory, to się tak nazywa, i tam to takie skały wysokie i na tych skałach postawione są różnego rodzaju budowle. I to jest zarządzane przez ten grecki prawosławny kościół i tam znajdują się różnego rodzaju domy modlitwy czy też klasztory, ale też są takie w skałach wysoko, takie groty skalne, w których żyli ci pustelnicy czy ci mnisi. Z jednej strony to służyło im jako obrona przed muzułmanami, dlatego że te tereny były zajęte przez muzułmanów. To się już działo po tym, kiedy Bizancjum upadło, więc XV wiek, kiedy ta nawała islamu szła, żeby zdobyć Europę dopiero i oni się dalej posuwali, gdzieś tam w połowie XV, przed połową XV wieku była bitwa pod Lepanto, powstrzymano tę nawałę, ale islam dalej rósł. Dopiero pod Wiedniem został zastopowany i na ukrącony im kark i teraz ponownie zaczyna znów wysyłać ludzi i to możemy zobaczyć, nawet przywódcy państwa tureckiego, oni bardzo szyderczo odnoszą się teraz do przywódców Niemiec i już zaczynają ingerować wewnętrzne sprawy Niemiec. To ci, którzy tam może na internecie będziecie, to zobaczycie, jak ten prezydent zaczyna już pomiatać, to kanclerz Niemiec, minister spraw zagranicznych i zaczynają już mówić, żebyście nie głosowali na te partie, które mają już tam gdzieś tam w nazwie chrześcijańskie, bo to są nieprzyjaciele Turcji, czyli w domyśle nieprzyjaciele islamu. Czyli głosujcie na takich partii, tak zwane partie lewicowe, partie zielone, takich lewaków, którzy tak naprawdę, jeżeli popatrzysz na historię, oni będą na samym końcu zamordowani przez nich. Partie, które popierają te różne jakieś wynaturzone związki, na takich głosujcie, ale nie głosujcie na CDU czy CSU, bo to są nieprzyjaciele Turcji. I tak odbiegam. I w tej oto Grecji tam były takie różnego rodzaju groty skalne i to niesamowite widoki są. I oni tam się chowali i byli uważani za święci. Żeby tam otrzymać jakieś produkty, to z wysoka gdzieś spuszczano linę i tam im dawano te różnego rodzaju produkty. I ludzie myśleli, że w taki sposób mogą być święci. Ja nie mówię o tym, że wielu z nich to było szczerze wierzący ludzie. Tylko gdyby Chrystus przekazał nam taki styl życia, to Ewangelia by nie poszła. Dlatego, że on powiedział, idźcie na cały świat i głoście. A więc to jest jakby ten nakaz. Niektórzy mogą mieć takie powołanie, żeby odizolować się i być człowiekiem modlitwy, który się wstawia. I to wielokrotnie historia przebudzeń nam pokazuje, że Bóg używał ułomne kobiety, jakieś wdowy, schorowane, które nie mogły się poruszać, ale to były kobiety modlitwy, do których Duch Święty przychodził i pokazywał, o co mają się modlić, i potem tam przebudzenie wybuchało. A więc chcę powiedzieć, że my potrzebujemy znać Boga, żywego Boga, bo inaczej to się stanie tylko i wyłącznie religią. Przyjdę, wyjdę i moje serce nie będzie zmienione. I dlatego też o tych rzeczach należy mówić i w gwoli takiej werwie pracy. Teraz mamy okres jesienny, letni. To jest czas dużej pracy dla ludzi, którzy mają, czy pracują, zarabiają, albo mają jakieś tam swoje domostwa. I nie mówię o tym, żeby tego nie robić. Tylko, że jest niebezpieczeństwo, że ty tak się zagalopujesz, że będziesz się tylko, wiesz o Bogu, ale ten Bóg zostaje gdzieś na drugim miejscu i ty działasz i potem ty nie chcesz za bardzo słowa, ty nie chcesz za bardzo tej obecności i nie budujesz tej więzi z Nim. No bo czas goni, no bo jeżeli ja teraz nie pójdę, to nie zrobię tego. I my możemy być oszukani przez diabła, uważając, że jeżeli my zrezygnujemy z tego, to zrobimy to. Ale tak najczęściej jest tak, że rezygnujemy z tego, nie zrobimy w pełni tego. Dlatego, że Bóg jest w stanie pomóc człowiekowi, kiedy zaufamy Jemu. I kiedyś taki pewien człowiek opowiadał mi różnicę pomiędzy katolikiem i protestantem. Ja z tego słuchałem, o czym on mówi. I mówi, wie pan, na czym to różnica polega? I tak wsłuchuje się tego. No bo wie pan, katolik to przyjdzie, zacznie się pomodli, zje i siedzi. A ewangelik się pomodli i Panie Boże, pobłogosław i idę i przykładam swoje ręce do pracy. I mówi... I to widzisz, to różnicę. To nie można tak uogólnić, że tak jest, ale to była jakaś opinia starszego człowieka, który być może to widział, miał z tym do czynienia. Ja chcę z tego wyciągnąć taką lekcję, że Bóg będzie błogosławił człowiekowi, niezależnie czy to będzie taki czy takiej wyznania, jeżeli ty z nim będziesz chciał współpracować. Kiedy ty będziesz prosił Boga, żeby on z tobą był. I wtedy ta praca będzie lżejsza. I Bóg jest w stanie dokonać cudu. Kiedy patrzymy na księgę Nechemiasza i kiedy on, Nechemiasz wrócił, ażeby odbudować mury Jerozolimy, kiedy oni odbudowali i potem też odbudowywali, jak to opisuje w księdze Ezdrasza, świątynię jerozolimską, to zobaczcie, oni w przeciągu 40 dni to wszystko odbudowali. Jak to jest możliwe? Oni sami nie wiedzą. Kiedy byś się zapytał Żydów, jak to jest możliwe, że tak wielkie głazy leżą na górze świątynnej, że tam postawił Salomon świątynię. Jak to jest możliwe? Przecież taki bloki skalne, to one mają wagę 60 ton. To można powiedzieć 3-2 czołgi. Jak to jest możliwe? I ponadto one są tak bardzo wycięte, że może nawet żyletki nie będziesz mógł dalej pociągnąć. Jak to jest możliwe, że oni to zrobili? Jak to jest możliwe, że oni to wciągnęli? Przecież ta góra była wysoka i to przecież to trzeba było poukładać jedno z drugim. Teraz czy helikopter podjedzie, czy wielkie jakieś dźwigi to są w stanie podnieść na dowolną wysokość. A kiedyś tego nie było. My sami nie wiemy. To musieli aniołowie pomóc. A więc... To musiała być Boża anielska siła. Tak samo, jeżeli odbudowali mury Jerozolimy. I to nie było w sprzyjających warunkach. Oni jednocześnie musieli dbać, czy ich wrogowie pilnować, a jeżeli trzeba, to nawet z nimi walczyć, ale też pracowali. I przez 40 dni Bóg im pomógł, że odbudowali mury Jerozolimy. To był cud Boży. A więc ten cud Boży jest również dostępny i dla nas, że Bóg chce błogosławić. I kluczem dla każdego z nas tego Bożego powodzenia jest zachowanie społeczności, żywej społeczności z Jezusem Chrystusem. I ja wiem, że kiedy my się ta zagalopujemy, to potem trudno ci jakby z tego wyjść, bo to tak jak karuzela się kręci. Kiedy ona się skończy, a ona się coraz bardziej napędza. I diabeł jeszcze bardziej to i tak kręci się wokoło. Ja sam teraz tak to odczułem, gdyż i wyjazdy, i załatwianie takie, i zobaczymy, że nie ma pragnienia słowa, nie ma czasu na modlitwę i tak naprawdę więcej śpisz niż należy. Jak to jest? A więc to jest duchowa sfera. I zacząłem wołać do Boga. I Duch Święty przyszedł i na nowo ożywił. Na nowo odnowił i ta świadomość Boża przychodzi. A więc, Panie, jak długo ja muszę wołać? Ty nieraz tylko zawołasz, tylko zwróci się do Boga, to Duch Święty ponownie przyjdzie, dlatego że on jest zainteresowany, żeby jego naród był z nim. To jest, jesteśmy jego dziećmi, to jak rodzic jest zainteresowany społecznością, swoimi dziećmi i on o nich dba. Tak samo Duch Boży jest bardzo, on jest zainteresowany żywo każdym z nas. I chciałbym pokazać wam taką dwa fragmenty, takie dwie myśli, które mi się pojawiły wczoraj i dzisiaj, kiedy tutaj modliliśmy się przed nabożeństwem. Po pierwsze, stan Kościoła, jaki może być. I to jest widoczne w Księdze Estery. Księga Estery jest jedyną księgą, w której nie wymienione jest imię Bóg. Nawet ani jednego słowa mówiącego o imieniu Bóg. I wygląda to tak, jakby Bóg był ukryty. Jakby Bóg był tak z tyłu. Ale kiedy my czytamy tę księgę, to widzimy, że na każdym etapie jest tutaj ręka Boga. Występują postacie ludzi wierzących. I Bóg działa w sposób też niewidoczny. Posługuje się człowiekiem. I on posługiwał się człowiekiem. I jest to proroczy przekaz do Kościoła współczesnego jest taki, że my musimy być wierni Bogu do końca. Bóg jest zainteresowany więzią z Kościołem, żywą więzią. Kiedy czytamy nad pieśniami Salomona, to tam jest taki opis, kiedy oblubieniec, on przychodzi i mówi, otwórz mi drzwi, moja gołąbko. To jest przyjście, oblubieniec to jest Chrystus. Oblubieniec to jest Kościół, to jesteś ty i ja. A więc Pan przychodzi w tym najbardziej takim mało oczekiwanym momencie, to już była późno, już noc, kiedy praktycznie wszyscy śpią, ale on chce mieć relację. I ona mówi, o już zdjąłem suknię, już, że tak powiem, poszłam spać. I on odszedł. A kiedy ona się obudziła, ubrała, zaczęła za nim biec, to została pobita przez jakiś tam stróżów nocnych. I to nam pokazuje, że kiedy Duch Boży przychodzi i ty wejdziesz w ten moment, to wtedy będziesz błogosławiony. Można bardzo łatwo to teraz dla nas wytłumaczyć, że możesz sobie kupić, wiemy, że jest linia kolejowa pomiędzy Lublinem a Warszawą i przejeżdża ten pociąg przez Bednor, czyli przez Radzyń. I może sobie kupić bilet, powiedzmy, internetowo. I kupię sobie bilet internetowy na jakiś tam odjazd pociągu, powiedzmy o godzinie 13 czy tam 14. I ty musisz z tym biletem być na tym dworcu, kiedy pociąg podjedzie. I kiedy jesteś, pociąg podjeżdża, wsiadasz i konduktor sprawdza, tak, to jest pana bilet i jedziesz. Ale wyobraź sobie, pociąg przyjeżdża na godzinę 14, a ty po 14 przyjeżdżasz i mówi, mam bilet, muszą na mnie poczekać. A więc on pociąg nie odjedzie, bo bez mnie nie odjedzie, jestem tak ważny, że nie może odjechać. I przyjeżdżasz i patrzysz się w niebo, fiukasz, gdzie jest pociąg. Dzwonisz na infolinię do PKP, stoisz tutaj, czekam, jestem oburzony, deszcz pada. Kiedy on zjedzie? A ona ci mówi, tam jakiś wizytor mówi, że już wyjechał. Jak to wyjechał beze mnie? No wyjechał. Jest ustalony porządek, powinieneś tam być. I kiedy Bóg przychodzi, to my musimy, jeżeli jesteśmy czujni, to my zrozumiemy, że to jest Bóg i pójdziemy z Bogiem. I jest bardzo niebezpieczne, kiedy Kościół jest nieposłuszny i Księga Estery pokazuje dwie królowe. Jest jedna królowa, która ma na imię Waszti, I ona była żoną króla Achaszwerosza. I ten król urządził wielką ucztę, pokaz swojej chwały, królestwa. To była Persja, to było wielkie państwo, które od praktycznie Indie, cały Bliski Wschód, cały Egipt, cała Turcja, to aż to gdzieś tam podchodziło aż pod współczesną może Libię albo nawet dalej. I jeszcze w dół. Potężne imperium, 127 było prowincji, a więc to było ogromne imperium. I ten król Achaszwerosz, on wielką ucztę urządził i wezwał książąt, dostojników wojskowych, a więc namiestników i wszyscy zjechali do tej stolicy, prawdopodobnie to była Suza i tam właśnie była ta impreza. Wystawiono naczynia, złote, srebrne, można było to obejrzeć. To jest tak, jak w naszym kraju jest Noc Muzeów i możesz przez całą noc wejść do muzeum za darmo. I powiedzmy, obejrzysz Muzeum Narodowe, możesz do Zamku Królewskiego wejść, albo jakaś noc bibliotek. I przez całą noc tam wchodzisz i sobie zwiedzasz. Tak samo oni mogli wejść do tego pałacu, wszystko zobaczyć i mało tego, jeszcze w tym uczestniczyć. A więc oni nie potrzebowali specjalnego znaczka, biletu wejścia. Wszyscy mogli przyjść i korzystać z tego. Były wino, wyciągnięto wiele beczek wina i tam każdy mógł zagościć. Ja myślę, że gdyby taki Achaszwerosz się znalazł teraz w Polsce, to bardzo kolejka by była do takiego muzeum albo takiego pałacu, żeby napić się wina z takiego stałej beczki. I w pewnym momencie zażądał, żeby przyszła na tą ucztę, czy też pokazała się królowa Waszti. I jest napisane, że ta Waszti, ona słynęła z wielkiej urody, ale ona powiedziała, wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie, przyniesiono przez eunuchów. Koniec jest taki, że wydano przez jednego z męców, doradców, że ona nie może być królową. Trzeba ją zdjąć z tego pozycji, dlatego że jej postawa jest antyświadectwem dla żon w całym imperium. W całym imperium. W krajach muzułmańskich, w islamie, kiedy pobiera się mężczyzna z kobietą, to tam spisują taką pisemne, to jest dogawor, jak to mówią Rosjanie, umowę. I w ramach tej umowy każdy coś sobie świadczy. I przypuśćmy, że napisze, to jest to, co powiem, to tak jest, że od godziny 18 do godziny 20 żona nie może wychodzić, musi być na łóżku. Czekać, aż przyjdzie pan i będzie z nią. Przyjdzie czy nie przyjdzie, ona musi być gotowa. Coś takiego jest. Dalej, że musi robić to, że musi robić to, że musi robić to. Jeżeli nie spełnia, to on ją odprawia. A więc w tych krajach muzułmańskich kobiety praktycznie nie mają żadnych praw. Ktoś kiedyś powiedział, że większą wartość ma wielbłąd, aniżeli kobieta. Ale zobaczcie, W tym imperium perskim oni powiedzieli, że takie zachowanie kobiety, ono jest nieświadectwem, że trzeba wydać prawo, że mają się słuchać, okazywać cześć swoim mężom, od największego do najmniejszego. To jest w wersecie 20. I to rozesłano po całym imperium, czyli wszyscy wiedzieli. To tak jak włączają ludzie telewizję, TVN, czy tam TVP, 1 czy 2, dziennikarz coś tam mówi, a takim pod dołu pisane. Zdarzyło się to i cały czas. I tak samo informacja poszła, wszyscy dowiedzieli się o postępku królowej Waszti. Efekt jest taki, że ją zdjęto, ona została usunięta z pozycji królowej. I doradzono królowi, żeby teraz, czy doradzono, że trzeba znaleźć żonę dla króla. I szukano to. I zebrano z całego imperium młode dziewczyny, dziewice, panny i oddano pod opiekę Hegaja, eunucha królewskiego, pilnującego kobiet, niech im dostarczy olejków kosmetycznych. I to jest prorocze, dlatego, że Duch Boży, on wyszukuje dla Pana, dla oblubieńca małżonki, Kościoła. I on wyszukuje ludzi. I przyjście ludzi do Chrystusa, to nie jest, że ty chciałeś, no bo urodziłem się w chrześcijańskim domu, w chrześcijańskie rodziny. Nie. Bóg nie ma wnuków, Bóg ma tylko dzieci. I żeby być chrześcijaninem, ty się musisz dla Niego narodzić. Bo chrześcijaninem nie staje się z urodzenia, z dziada, pradziada. Ewangelia Jana, 12, werset 1 rozdziału. Tym zaś, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się kim? Dziećmi Bożymi. A więc czy ty przyjąłeś go jako Pana i Zbawcę, czy ty go jako swego Zbawiciela? Jeśli się narodziłeś, to stajesz się chrześcijaninem. Z tym, że na tym się nie kończy. Zobaczcie, oni dali im olejków kosmetycznych. Te olejki, one miały coś uczynić, że była pielęgnacja przez okres jednego roku. Brano, pielęgnowano, a więc smarowywano ciała, skóry tych kobiet olejami. Co to powodowało? Nie było tam reklam w stylu Nivea albo Fa, albo jakieś tam Pierre Cardin czy innego rodzaju firmy Yves, jakieś tam Rocher, tylko kosmetyki były naturalne, z olejków. To były bardzo drogie. A więc pielęgnowano je. Wszystkie były w dano też do posługiwania dziewczęta z Pałacu Królewskiego. Wyznaczono dla nich najlepsze pomieszczenie w domu kobiet. I czytamy w 12 wersecie 2 rozdziału. Gdy zaś przyszła na każdą z tych panien kolej, aby pójść do króla Achaszwerosza po upływie 12-miesięcznego okresu pielęgnowania ich urody kobiecej. Mianowicie, po 6 miesiącach olejkiem mirrowym. Słuchajcie, ty możesz doświadczyć tego, co to się dzieje. Jeżeli byś miał olejek mirrowy i byś go wsmarowywał w swoją skórę. Ja myślę, że zobaczyłbyś zmianę, jaka jest. I tam pielęgnowa dalej. A po 6 miesiącach balsamem i innymi kosmetykami kobiecymi, a więc dawano różnego rodzaju olejki, które były wymieszane z mirrą, które były wymieszane z różnymi balsamami. Zobaczcie, ludzie używają kremów. Te kremy są na bazie olejków. I kiedyś w taki sposób pielęgnowano, a więc to był taka osoba, po 12 miesiącach taka kobieta szła przed oblicze króla. I stanęła również przed obliczem króla Estera. I Estera, jest napisane, że znalazła szczególne względy u tego Hegaja, tego eunucha pałaców królewskich. I ten człowiek, jest napisane w 15 wersecie, gdy więc na Esterę, córkę Abihaila, stryja Mordochaja, 2 rozdziału, 15 werset, który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj, eunuch królewski, pilnujący kobiet. I Estera zyskała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli. I tu jeszcze fragment jest mowa w 9 wersecie, że Hegajowi spodobała mu się ta panna, to jest mowa o Esterze, i zyskała u niego względy. To też od razu kazał jej dostarczyć należne jej stroje i kosmetyki. I przydziały i dał jej 7 dziewcząt z Pałacu Królewskiego, wyznaczył dla niej, dla jej dziewcząt, najlepsze pomieszczenia w domu kobiet. A więc ten Hegaj to jest Duch Święty. I jest ważna rzecz. My możemy być cielesnym kościołem i królowa Waszti jest odpowiednikiem cielesności. Ona okazała nieposłuszeństwo. Ona okazała upór. I ludzie myślą, że ja mam swoje zdanie, ja mam swoje myśli i nic on mi tam nie będzie gadał, co on tam chce. I słuchaj, król nie poleciał do Waszty, chodź tutaj, tylko on wysłał rozkaz, wysłał wezwanie przez sługi, Waszty masz przyjść. I ona nie poszła. I jaki jest efekt? Jaki jest efekt? Ona przestała być królową. Czyli zdjęto ją, pozbawiono jej władzy, pozbawiono jej pozycji. A Estera, a imię Estera oznacza gwiazdę. To jest też prorocze. Dlatego, że Estera zyskała względy. Coś miała w swoim życiu, w swoim sercu, że znalazła względy u tego Hegaja. Nie myślmy, że to było może 5-10 dziewczyn. Jest napisane, że zebrano z całego imperium. To ja przypuszczam, że tam były tysiące. I tam było, to tak jak są różnego rodzaju konkursy piękności. Jest konkurs piękności w powiecie Radzyń albo w powiecie lubelskim czy lubartowskim. Potem konkurs piękności gdzieś tam w województwie. Konkurs piękności gdzieś tam, przypuśćmy, krajowy czy tam jeszcze. I dopiero potem, jak wygrywa, to wtedy jedzie na Miss Europy czy Uniwersum, ale potem albo jeszcze na Miss Świata. A więc to pewne jakieś tam proceduralne musiało to wyglądać. I było coś w życiu tej Estery, że ten Haman, on spojrzał i po prostu zyskała względy u niego. I to Duch Boży wybiera ludzi. I on, ty uzyskałeś względy u Boga, że on ciebie wybrał. To nie jest wybór, że ktoś ci tam powiedział, bo wiesz, mówić można, ale jeżeli w tym by Ducha Świętego nie było, to ciebie by tutaj nie było. Biblia mówi, że to on, przez niego, dla niego i ku niemu jest to wszystko. Stary Testament daje zapowiedź tego, kiedy Abraham zaprzysięga swego sługę i mówi, broń się przed tym, aby dla mojego syna Izaka wziąć żonę z tych pogańskich narodów, Filistynów. Pójdź tam do mojej rodziny. To oznacza, to nam pokazuje, że my powinniśmy być tak jak Abraham, zainteresowani tym, aby nasze dzieci, one służyły Bogu i żeby służyły Bogu z kimś, który należy do Boga. Bo bardzo łatwo jest pójść w bok. I jeżeli tak nawiążę do tego historii z Księgi Estery, to Estera jest symbolem Kościoła posłusznego, oblubienicy, która jest posłuszna. My wiemy, że w Kościele są różni ludzie. Kiedy czytamy tą historię o głupich i mądrych pannach, to jedne były wierzące i drugie były wierzące, tak? Czyli połowa wierzyła i druga połowa wierzyła, tylko że jedna połowa nie zrobiła tego, co trzeba, a druga zrobiła. I jeżeli my myślimy, że my trafiamy do Królestwa Bożego, że tylko przyjęliśmy Pana i to jest wszystko, co, to się mylisz, to dopiero się zaczyna. Jezus mówi, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie krzyż i naśladuje mnie. A więc to nie jest tylko życie w komforcie i wygodzie. To jest też branie krzyża i też trudności, sprzeciwy, ale ty idziesz za Panem. I ty chcesz być posłuszny Jego Słowu. Waszti okazała się być nieposłuszną. Estera była posłuszną. I zobaczcie, co się działo. Ten Hegaj dał jej najlepsze rzeczy, dał te olejki po to, żeby ją pielęgnować, że kiedy stanie przed obliczem króla, żeby zyskała względy u króla. I jest napisane, że ona nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj. Ja nie wiem, czy Hegaj doradzał pozostałym. Przypuszczam, że nie. Ale on znał króla i on wiedział, co król, w czym gustuje, co sprawi, że ty znajdziesz względy u niego i zostaniesz jego żoną, królową zostaniesz. I tak samo jest z Duchem Świętym. On zna serce Chrystusa. On wie, co Panu jest miłe. I dlatego te olejki to jest działanie Ducha Świętego, to jest pielęgnowanie, to jest zmienianie twojego serca na twój obraz i jego podobieństwo, że kiedy ty staniesz przed nim, to on zobaczy ciebie i on tak naprawdę ujrzy swoje oblicze w tobie. I jeżeli my myślimy, że my staniemy przed jego obliczem bez przemiany, to się mylimy. To się mylimy. I to nie ma nic do tego, że mańko jest zwiedzone albo po prostu religia albo zakon. Łaska nie wyklucza prawa. Łaska wyrasta z prawa, żebyś ty żył w prawości tak, jak Bóg chce. Jeżeli myślisz, że staniesz, bo jesteś wierzący formalnie, ale będę żył tak i tak i tak, to może się okazać, że ty nie wejdziesz i Pan ci powie, nie znam ciebie. Kiedy czytamy o uczcie weselnej, przecież wszystkie tam weszły. I pyta, jak ty się tutaj znalazł? Nie znam cię. Tak, Pan mówi, idźcie precz czyniący, nie ci, co cuda czynili, tylko czyniący nieprawość. Bo zarówno cuda mogą czynić czyniący nieprawość, jak i czyniący prawość. Nie rozumiecie? Tylko tu chodzi o to, żebyś ty dbał o swoje serce. I tak samo to się ma do tego namaszczenia, czy też używania przez Boga daru, talentu. Po prostu nie zawsze jest tak, że charakter człowieka odpowiada powołaniu, w sensie takim życia w Bogu, jakości życia. I niektórzy, to ja nie będę zabiegał o dary Ducha Świętego, ale będę bardziej tylko o to. To też okażesz nieposłuszeństwo, dlatego że Królestwo Boże jest oparte na mocy Ducha Świętego. To musi być jedno z drugim połączone. Nie możesz jednego zostawić, a drugie weźmiesz. Albo tu to weźmiesz, a to. To wszystko musi być w równowadze. Czy rozumiecie mnie? I zauważcie, ta Estera, kiedy stanęła przed jego obliczem, zyskała względy wszystkich, ale też zyskała względy króla, bo już napisane, ona poszła w 7 roku jego panowania. 7 to jest cyfra Ducha Świętego. To jest doskonały okres. I Pan przyjdzie w tym 7. Ja wierzę, że Ziemia nie ma więcej jak tyle, co mówi Biblia. Ja nie wierzę w miliardy, w miliony lat. Nie wierzę w to. I tu może się narazić na różnych pseudo, czy naukowców, którzy mówią, gdzie mam miliardy albo miliony lat. Ja wierzę w Biblii. I kiedy przyjdzie ten 7 rok, a więc ten czas przyjścia Pana Jezusa, to On weźmie tych, którzy należą do Niego. I zauważcie, i król w 17 wersecie pokochał Esterę bardziej niż wszystkie kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice. To też włożył diadem królewski na jej głowę i uczynił ją królową zamiast Waszti. I Estera jest symbolem Kościoła, który idzie za Panem, który jest posłuszny Panu, który poddaje się pod obróbkę Ducha Świętego. Duch Święty nie jest dany tobie, żebyś ty się czuł tak cały czas komfortowo i na luzie. Duch Święty jest dany po to, aby zmieniać twoje serce. Pierwsza kwestia, kiedy przychodzi, to macie przekonać o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości, żebyś ty pokutował, żebyś żal miał z grzechu, żebyś to rzucił. A druga kwestia, to co z Ewangelii Jana, Jezus mówi, a On ty przyjdzie, On was prowadzi w całą prawdę. A więc On będzie ciebie uczył, jak należy żyć, jak postępować. On będzie w tobie, On będzie pomiędzy nami, On będzie nam objawiał, co ma nadejść i On nas przygotowuje na przyjście Jego. Rozumiemy to? To jest Kościół typu Waszti. Ale to, co jest ważne w tym życiu Kościoła, Estery, co jest bardzo ważne, to to, że jest ta żywa więź, dlatego że ona była cały czas pod nadzorem Hegaja. A Hegaj jest symbolem Ducha Świętego. On dokładnie wie, co Pan i w czym ma upodobanie. A więc Bóg ma upodobanie w sercu. Błogosławieni czystego serca, oni Boga oglądać będą. I jeżeli ty poddasz się Jemu, żebyś cały czas chciał, ona nie było, Hegaju, słuchaj, no, weekend przyszedł, o, dzisiaj mam urlop. Nie, ona się musiała słuchać. I co powiedział, ona to robiła. I mało tego, ona nie, ja mam swoje zdanie, klipsa założę tak albo tak. Jest napisane, że ona, kiedy poszła do króla, nie zażądała niczego poza tym, co jej doradził ten Hegaj. Widzisz? Nic więcej. Czyli ona też przecież mogłam więcej. Nie, weź tylko to, co on ci mówi. I ona się posłuchała. A więc to pokazuje postawę uległości, posłuszeństwa i może inne żądały coś innego. Może zażądały najnowszej kolekcji od Swarovskiego. Rozumiecie? No bo krzyk mody. Albo dżinsy teraz są takie. Kiedyś w dżinsach się łatało, żeby dziur nie było, bo mówię, że największe dziady chodziły. Teraz kupuje dżinsy, płaci bardzo drogo i jeszcze nożycami tam gdzieś, żyletkami i aby było widać kolana, aby chodzić. Czy będzie mróz, czy nie mróz, ale musi być dziura na kolanach i na spodniach. I to jest moda. Wiecie, ja nie sądzę, że ona czegoś takiego, ona nie poszła z czymś takim, co było trendem mody. Ona poszła z tym, co jej doradził Heman. Ona była przygotowana, a więc ta pielęgnacja tymi olejami to jest duch, to jest namaszczenie Ducha Świętego. Pozwalasz Duchowi Świętemu, że On ciebie formułuje, On kształtuje twój charakter. Nawet się nie zgadzasz, ale poddajesz się Jemu, bo On tego chce. I ona poszła i mówi, Hegaj i powiedział, tylko to weź. Kiedyś filmy jakieś oglądałem o Esterze i tam jest ta pokazana chwila, kiedy przyszła kolej na nią. I on jej powiedział, ten Hegaj na tym filmie, ubierz się tak i weź różę. I ona poszła z tą różą. I zyskała jakby względy u niego, że tak jest napisane, pokochał ją bardziej, znalazła uznanie u niego, łaskę, ponad wszystkie inne. I król mówi, to jest moja żona. I dlatego Jezus, On musi zobaczyć serce twoje i mówi, to jest mój, to jest mój. On powiedział, moich poznają po owocach, tak? Po owocach moich poznają. A więc my mamy być poznawalni. Tu nie chodzi o to, żeby to wielkie tłumy, bo w tym narodzie tłumy chodzą. Teraz jest to bardzo popularne, bo jest taki czas. Ale ilu z tego jest tak naprawdę w pełni przy Bogu? To Bóg to wie. I my musimy dbać o siebie. A więc to przesłanie z tej księgi wynika, że jeżeli my będziemy cieleśni, my będziemy, ja jestem kimś, nie będziesz posłuszny i uległy temu, co król mówi, to może być tak, jak jest napisane w Ewangelii świętego Mateusza. Pierwsi będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. Ona była już królowo, wiele lat panowała, 7 lat panowały rządy już. Czyli ona przynajmniej 7 lat, albo może wcześniej, kiedy on jeszcze dorastał, żeby być tym królem, już była jego żoną. I stała się ostatnią. A Estera, która stała się królową, a więc ostatnia stała się pierwszą. I ważne dla nas, żebyśmy my nie tylko patrzyli w perspektywie historycznej, że tam tak było, ale to słowo tym my przyjęli do naszego życia i żebyśmy my się skonfrontowali z nim i gdzie ja jestem. Czy ja jestem Waszti, czy ja jestem Estero? Czy mnie rozumiecie? Żeby mieć względy u Boga. To jest ważna kwestia. I to upodobanie Bogu jest upodobaniem w duchu i prawdzie. To, jak ty się ubierzesz, to, jak ile złota przyczepisz, czy w język, czy bo teraz i nawet moda jest w językach noszą, czy tutaj są różne, to nie ma żadnego znaczenia. To tak naprawdę, jak ja takie osoby widzę, to są powiązani ludzie. Jakub kazał to wszystko pozdejmować i zakopał pod dębem, bo to jest oznaka niewolnictwa. Ale to piękno, to ma wypływać z wnętrza. I dlatego Piotr mówi, te czyste Boże niewiasty Starego Testamentu, one, czy było to piękne? Ten łagodny, ten duch wewnątrz w nich. To było ozdobą, ten cichy, łagodny duch Chrystusa Jezusa. To jest ozdobą i to ma upodobanie przed żywym Bogiem. A więc kim ja jestem? Jestem Waszti, czy jestem Estero? I druga kwestia, która też się z tym wiąże, a więc, bo Estera miała cały czas relację z Hemanem. Ona non-stop się słuchała tego. Tam były pielęgnacje, tam był dzień wypełniony od rana do wieczora. Musieli ich uczyć mówić. Musieli ich uczyć, jak zachować się przy stole. Jak trzeba chodzić. Jak trzeba się ubierać. Jak trzeba się odnosić. Bo jeżeli będzie królowa, to musi wiedzieć, jak przy różnych wizytach. Pamiętam, była taka historia, że jakiś tam prezydent miał wizytę u papieża, ten, który był w czasie okupacji, i chyba Pius XII. I on miał taką gosposię. I ta gosposia gotowała. I nagotowała, a Pius rozmawia z tym prezydentem, no to głowa państwa. A ona wchodzi, obiad na stole. I papież już musiał kończyć spotkanie, bo już tam, nie wiem, czy gołąbki, czy kopytka już były na stole. To jest historyczny fakt. Chodzi nam o to, żebyśmy mieli więź z żywym Bogiem. I ona była stale pod działaniem, pod radami Hegaja. I w Księdze Zachariasza jest taki fragment, i to akurat dostałem na, zobaczyłem ten obraz na modlitwie przed godziną 10:00 i zobaczyłem, to jest rozdział 4 Księgi Zachariasza. To jest wizja prorocza. Zatytułowane to świecznik i drzewo oliwne. Kościół, symbolem Kościoła jest też świecznik. Siedmioramienny świecznik, tak jest i u nas. Widzimy Chrystusa jako Pana świecznika, który w Apokalipsie przechadza się pomiędzy świecznikami, tak? On dogląda Kościół. My wiele razy, kiedy rozmawiasz z ludźmi i chcesz mieć problem w Kościele, to zadaj mu dwa pytania. I albo nie chcesz mieć problemu, może tak. To musisz mu zadać dwa pytania, podstawowe pytania. Czy Kościół ten jest od Boga, czy od człowieka? I musisz odpowiedzieć. Jeżeli powiesz, że od człowieka, to co ty tutaj robisz? Jest inne, wiele innych atrakcyjniejszych miejsc. Jeżeli ci powie od Boga, to zadaj mu drugie pytanie. Czy liderzy postawieni w Kościele są od Boga czy od człowieka? Ale... I już masz odpowiedź. I nie trzeba castingu, żeby go przekonywać, tylko już jest sygnał. Jezus powołuje Kościół i to jest Kościół Pański. I On przychodzi pomiędzy świecznik. I każdy świecznik ma to do siebie, że on musi dawać światło, żeby był widoczny. Żeby kiedyś nie było lampek LED, oszeto, tylko brał lampę albo brał świecznik, szedł i to oświetlało szlak, po którym miał iść. I jeżeli my mówimy o świeczniku jako Kościele i my mamy świecić, i ten świecznik nie może być pod korcem, tylko musi być ustawiony wysoko, aby był świecił i był widoczny. To taki świecznik, on nie ma zasobu oliwy, bo dawniej to było oliwa albo naftę dawano, trzeba cały czas było tam dolewać tej oliwy, czy też nafty. Pielęgnować ten knot, bo jeżeli knot był taki spalony, to potem tylko on dawał mało światła, a po prostu kopcił bardzo mocno. Jeżeli mówimy o świeczniku, to też trzeba zobaczyć, jaka była służba w świątyni w Starym Testamencie, że kapłani mieli opiekować się świecznikiem i oni codziennie musieli czyścić ten świecznik i codziennie musieli dolewać, żeby światło było właściwe. Chodzi o to, że Pan również dba o nas, żebyśmy my jako świecznik świecili i On widzi, kiedy my tak zaczynamy kopcić. I wtedy taki kapłan miał nożyczki, przychodził i odcinał. I to samo możesz ty zobaczyć, że już świeczka słabo świeci, to tak odcinają nożyczkami i wtedy znów na nowo mocniejszy jest blask. I to też nam mówi o tym, że my możemy kopcić, możemy niewłaściwie oświetlać, świecić nieboże tego świata, bo my już jesteśmy zanieczyszczeni. A więc Bóg potrzebuje nas czyścić. Ale potrzebujemy mieć cały czas dostęp oliwy. I ta wizja mówi o tym, kiedy zapytał się Zachariasz, że anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu i zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza, na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwna stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a z drugiej z jego lewej strony. I tam dalej jest mowa o tym, że w wersecie 12, że 2 gałązki drzew oliwnych, które 2 złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp. I wtedy taki świecznik świecił. Co to oznacza dla nas? My możemy się tak, o fajnie tam był, to musimy sprowadzić, jakie to ma znaczenie dla nas. O, świecznik nie będzie świecił, jeżeli nie będzie stałego dopływu oliwy. Ty jako świecznik nie będziesz świecił, jeżeli nie będziesz miał stałego dopływu oliwy. Jezus w Ewangelii Jana powiedział, jeśli kto trwa we mnie, wydaje wiele owoców. Kto nie trwa we mnie, tego wysyłam na wakacje. Co tam jest napisane? Obcięcie. I gdzie? Do muzeum? Na spalenie. Na spalenie. Co to nam mówi? Że my jesteśmy odpowiedzialni za to, za relacje z Bogiem. Jeżeli my nie mamy tej więzi, to my nie mamy tych soków życia, tej siły Bożej. I to wszystko w nas już tak zaczyna ledwo palić się. Ale wystarczy tylko trochę oliwy i zaczyna znów palić. I możesz być osobą, która już jest tak kopci. Dym tylko taki, jak z lampy naftowej, taki czarny. Trzeba ten knot, bach. I trzeba do tej lampy dać oliwę. Jeżeli mamy świecić, to potrzebujemy znów mieć więź żywą z Bogiem. I dlatego to przesłanie dla nas jest takie, że my potrzebujemy nieustannie mieć więź z naszym żywym Bogiem. Nieustannie. I ta więź nie tylko w niedzielę, kiedy się tu zgromadzimy, a przez 7 dni my tam żyjemy, jak żyjemy, tylko potrzebujemy mieć tą więź dzień po dniu. I ja wam powiem, jeżeli takiej więzi nie ma przez kilka dni, to zaczyna słabnąć. I zaczyna być coraz gorszy stan. I za bardzo jeszcze do tego momentu dochodzi, że wiesz, ale nie jesteś w stanie jakby się z tego wyrwać. To jest tak, jakbyś wsiadł w Wesołe Miasteczko, przyjeżdża i ty tak zwiedzasz Wesołe Miasteczko i siadasz, a tutaj ci tylko obsługowy pyk i krążysz wokoło i chcesz wejść, ale nie jesteś w stanie. A on to cały czas krąży. I wtedy ciało krąży. Co zrobić, żeby to się zatrzymać? Musisz wezwać obsługowego. Musisz wezwać Ducha Świętego. Pokutować z tego stanu, wołać do Boga, uniżyć się, skruszyć się przed Bogiem i wtedy przyjdzie życie Boga. Czy mnie rozumiesz? Wtedy ponownie światło Pańskie rozbłyśnie w Tobie, w Twoim przyjdzie do Twojego serca. I to jest to przesłanie, że Kościół Estery jest Kościołem, który nieustannie w niego idzie oliwa. Tak jak Hegaj dawał olejki, to nic innego jak oliwa pomieszana z wonnościami, która ma różny zapach. I tak samo my, jeżeli służymy Bogu, to Duch Święty uwalnia namaszczenie do uzdrowienia. To jest inny zapach. Różne olejki. Kiedyś ściągnęliśmy na temat olejków. Ja mówię o olejkach. Każdy olejek ma inny zapach. I tak samo namaszczenie Ducha Świętego do jakiegoś dzieła, ono ma inny zapach. Ona była nie tylko jednym olejkiem. Tam był cały zestaw. Ktoś kiedyś policzył, że na kartach Biblii występuje chyba 30 czy ponad 30 różnego rodzaju olejków. I teraz jeżeli zrobi studium, to zobaczy, że każdy olejek był do czego innego. Dla mnie to mówi o tym, że jest różne rodzaje namaszczeń, a jest ten sam Pan, który usługuje. Rozumiesz? I jeżeli ty chcesz usługiwać, to ty musisz, Boże, ja chcę. Użyj mnie w tym wypadku. Wiele razy kiedy widzę, czy przychodzę na nabożeństwo, mówię, Panie, ja jestem gotowy usługiwać. Gotowy. Chcesz, użyj mnie, użyj moich rąk. Jestem dzisiaj słaby, ale jak jestem słaby, to Ty się uwielbisz, bo naprawdę to już nie będzie ze mnie, że z moich myśli, tylko Twoje, żeby Twoja chwała była. I Duch Święty przychodzi i objawia różne inne rzeczy, których dotychczas nie objawiał. I to jest inny rodzaj namaszczeń do tego. Czy mnie rozumiesz? Ale Ty musisz chcieć. Ty musisz chcieć z Nim. A możesz przejść, przesiedzieć, przestać. Taki wszedłem, taki wyszedłem. I do, jak to, za tydzień znów się spotkam. To nie tak ma wyglądać. To musisz mieć spotkanie, każdy dzień jest inny. Każdy dzień jest inny. Zobaczcie, inna pogoda jest, temperatura jest inna. I na daną temperaturę czy pogodę ubiera się tak, a na tak o tak. Tak samo w wymiarze duchowym. To musisz rozpoznawać, jakie są czasy, jakie pory, które Bóg ma. I, ale to jest możliwe, kiedy ty będziesz z Nim miał więź. Zobaczcie, i tam jest mowa, że dwa drzewa oliwki, dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp. I Duch Święty również tak w ciebie, ta sączy się oliwa. Ale ty musisz chcieć, bo możesz być już jak Waszti. Ja jestem królowo. I ja, mimo, że jesteś w takiej pozycji, to ty wiedz, że jesteś sługą Jego. On mówi, masz się poddać. Ona nie chciała. Estera zrobiła wszystko, co powiedział Hegaj. I została królową. I zobaczcie, jak przestudujesz życie, to ona już nie była, już teraz założę Izbę Pamięci Królowej Estery. Teraz zobaczcie, robią instytuty. Jest Instytut Bronisława Komorowskiego. Jest Instytut Lecha Wałęsy. Oj. Chyba jest, jest. Lecha Kaczyńskiego, teraz chyba Instytut Jadwigi Kaczyńskiej. A więc ona też mogła, co zrobiłam? I wspominam, co zrobiłam, ale pytanie jest jedno, co robisz teraz? I jak patrzymy na życie Estery, to ona nie żyła przeszłością. Ojciec zmarł, matka zmarła, sierotą ja, sierotą jestem. Ona była sierotą, ale opiekował się jej stryj, Mardochaj. I zobaczcie, ile ona rzeczy uczyniła. Ona poszła do króla błagać o naród i do końca walczyła. Jest chlubną postacią. Kościół Jezusa idzie do końca, idzie do cały czas. I ty musisz iść cały czas za Bogiem. To nie może być, że staniesz w jakimś punkcie miejsca, tylko idziesz dalej. I jest tyle sprzeciwów, aby ciebie zatrzymać, możliwości tym się zająć, czy tym się zająć. I diabeł tak oszukuje nas. Ale nie straćmy z celu tego, który jest, do który nas powołał. Jego. To jest cel Jego. Zbawienie dusz. Mam zbawienie i w tym zbawieniu mam iść do końca. A więc, drodzy, nie zrozumcie mnie źle. Ja wam nie mówię, żebyście wy nie pracowali. Wielu ma dużo prac wykończeniowych, remontowych, budowlanych, na działkach, w domu, w pracy, w tym i w tym. Ja wam wcale tego nie mówię, żeby nikt nie miał usprawiedliwienia teraz. On kazał, a więc ja już nic nie robię. Absolutnie. To, co robisz, rób, ale zrób to z Chrystusem. Pamiętaj, wykorzystaj ten czas, niech cię Bóg napełni i ty jeszcze więcej zrobisz. I dla Jego chwały i siła przyjdzie Boża. Namaszczenie przyjdzie, pomysły przyjdą Boże jeszcze bardziej. I będziesz zadowolony, Boga będziesz wielbił. I ludzie zobaczą, ludzie, skąd ty to masz? Jak? A ty mówisz, to Chrystus. Chrystus ci pomógł. A patrz, a ja tu nie mogę. No to musisz wezwać Chrystusa. Widzisz, i ludzie zaczną wielbić Boga z powodu tego, co On czyni w twoim życiu. A więc niezależnie w jakim jesteś punkcie, niezależnie ile lat stażu masz w Chrystusie, każdy z nas codziennie musi konfrontować się z tym, czy jestem w kościele Waszti, czy jestem w kościele Estery. Czy jestem postawy Waszti, czy jestem postawy Estery. Czy ja mam z Nim więź, czy ja nie mam z Nim więź. Czy już jestem taki, jak kiedyś taka jedna, kiedy jej zwrócono uwagę, że ty masz do zmian. Ja? No chyba nie żartujesz. Ja mam do zmiany? Nie. O, jeżeli już to jakieś drobniutkie rzeczy. A potem weszło szydło z worka. Przyszedł wielki bunt. Halleluja. Dlaczego? Bo nie chciała się dać pielęgnować tak jak Estera przez Hemena. Wykąp się dzisiaj w tym, dzisiaj w tym, dzisiaj w tym. Użyj takiego oleju i będę cię uczył. Doszła do pozycji Waszty. Samochwała, jak to uczyli w szkole, w kącie stała. I w kącie została. Ale Estera była przy królu. I jeszcze ważna na zakończenie. Imię Estera znaczy gwiazda. I jeżeli z gwiazda, to to ma odniesienie do księgi proroka Daniela. I Daniel powiedział, że w czasie końca będą na niebie gwiazdy. Kto jest to gwiazdą? Roztropni, 12 rozdział, 5 werset. Roztropni jaśnić będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Chcesz być gwiazdą? Bądź gwiazdą, jak była Estera. Pozwól się odbijać światłem Jego i prowadź innych do Bożej sprawiedliwości, a będziesz świecił na wieki wieczne. Halleluja. Niech Bóg nas błogosławi. Niech Bóg błogosławi. Taką śpiewaliśmy pieśń o ogniu. I może jeżeli dzisiaj czujesz się, że nie masz tego ognia, albo masz bardzo mało tego ognia, to On cię ponownie może ci dać ten olej. Nawet nie musisz płacić. To nie jest związane z tym, że dałeś na ofiarę. No to kupiłem dzisiaj oleju kujawskiego. Jestem już, będę brał. To nie o taki olej kujawski chodzi. Tu chodzi o olej Boga. Olej Ducha Świętego. To jest kapłani, którzy woli. To była super czysta oliwa. Specjalna procedura. Oczyszczanie i dopiero poświęcenie. To jest olej Ducha Świętego. Najcenniejszy ten dar Ducha Świętego. A więc niech wołaj do Boga. Jeżeli czujesz, że jesteś już tak sknociłeś, tak, to jesteś takim knotem już dymiącym, to pozwól, bo Boże, powiedz, obetnij to. Łotnij to we mnie. Ja nie chcę już tak kopcić. Pozwól, Panie, daj mi tej oliwy, żebym ponownie zabłysnął. Jeżeli jesteś osobą, która tak jest, jak ci powiedziałem, na tej karuzeli, to wezwij tego, który jest w stanie wyłączyć tą karuzelę życia, Ducha Świętego. Musisz się uniżyć przed Nim, powiedzieć: Duchu Święty, zapomniałem znów o Tobie. Znów odszedłem. Błagam Cię o łaskę, przebacz mi. I On przyjdzie, ale Ty musisz sam indywidualnie wołać. Sam indywidualnie. I wtedy znajdziesz upodobanie przed żywym Bogiem.